Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest 21 odcinek podcastu Babka Natura, w którym rozmawiam z Moniką Potaczek, autorką podcastu Do Trzech Razy Skóra. Monika w swoim podcaście podejmuje temat naturalnej pielęgnacji, rozmawia też z przedstawicielami naturalnych, etycznych marek kosmetycznych i właśnie wokół tych tematów my poruszamy się w naszej rozmowie. Dużą część rozmowy poświęciłyśmy na taką szczegółową definicję naturalnych kosmetyków i opisania tego, czym różnią się naturalne kosmetyki od tych drogeryjnych. Bo dużo się teraz mówi o ekologii, o zero waste, ten trend też jest bardzo widoczny w pielęgnacji, ale co tak naprawdę oznacza i jak odróżnić prawdziwą naturalną markę od greenwashingu? Jeśli się nad tym zastanawiacie i te kwestie jakoś zaprzątają Wasze myśli, posłuchajcie. Monika szczegółowo o wszystkim opowiada, a przy tym ma tak kojący głos, że myślę, że tę godzinę spędzicie z przyjemnością. Zapraszam. Cześć Moniko, bardzo miło mi Cię gościć w moim podcaście.
Cześć, witaj.
Chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać o naturalnej pielęgnacji. O pielęgnacji twarzy, ciała, ducha, może też, bo myślę, że to wszystko się ze sobą łączy. A dlatego, bo Ty się na tym dobrze znasz. Prowadzisz podcast Do Trzech Razy Skóra, w którym rozmawiasz z właścicielami, ale też z osobami, które pracują w markach, które wydają naturalne kosmetyki. Z drugiej strony opowiadasz o swojej ścieżce do naturalnej pielęgnacji, o tym, jakich Ty naturalnych kosmetyków używasz. I tak jak sobie Ciebie słuchałam w podcaście, to mam wrażenie, że Ty masz takie bardzo holistyczne spojrzenie i widzisz to z dwóch stron. Z jednej strony jako konsumentka, a z drugiej właśnie zaglądasz za te kulisy marek, które naturalne kosmetyki produkują. I może właśnie od tego byśmy zaczęły, od Twojej drogi. Jakbyś mogła opowiedzieć w ogóle, jak to się u Ciebie zaczęło i dlaczego ta naturalna pielęgnacja stała się dla Ciebie ważna na tyle, żeby nie dość, że ją stosujesz, to jeszcze nagrywasz o niej podcast.
Dokładnie tak jak mówi nazwa. Do trzech razy skóra, do trzech razy sztuka. Ja jestem z branżą beauty związana już od wielu lat. Jak dobrze liczę, to teraz chyba będzie 7 rok. Myślę, że tak, chyba 7. Mhm. I na początku zaczynałam z kosmetykami drogeryjnymi, bo pracowałam w drogerii. Później pracowałam w aptece, więc to były marki apteczne, dermokosmetyki. I w tamtym momencie te dermokosmetyki przekonywały mnie najbardziej. Czyli tak jak do drogerii nie do końca miałam zaufanie, też musimy się cofnąć o 7 lat wstecz, więc ta półka w drogerii wyglądała zupełnie inaczej niż teraz, więc mówimy o tamtych kosmetykach. Więc te drogeryjne nie do końca mnie przekonywały, aptecznym ufałam i z tymi aptecznymi dosyć długo, tak, dosyć długo byłam z aptecznymi. Później pojawiły się takie duże koncerny. Pracowałam jako szkoleniowiec dla dużej marki kosmetycznej i rozpoznawalnej w Polsce i na świecie. I przyszedł taki moment w tej pracy, którą uwielbiałam i bardzo lubiłam klientów i bardzo lubiłam robić szkolenia dla pań. I wszystko było super, ale pojawił się taki jeden dzień, taki jeden bodziec, kiedy pomyślałam sobie, kurczę, tak nie do końca wierzę w te kosmetyki chyba. Tak nie do końca mnie przekonują. I traciłam powoli, tak wiesz, krok za krokiem to zaufanie i pomyślałam, że coś jest tutaj nie tak. Jeśli ja nie do końca ufam tym kosmetykom, to nie będę fair wobec moich klientów, wobec osób, które przychodzą do mnie na szkolenie, żeby im te kosmetyki polecać, żeby o nich mówić. I to był właśnie ten pierwszy moment, kiedy coś mi zaczęło świtać. Akurat los tak się ułożył, że kończył mi się kontrakt w tamtej firmie, więc idealnie to się zazębiło z tym, że nie do końca chciałam już tam pracować, chciałam czegoś więcej i skończył mi się kontrakt, więc jakby los mi dał znak. Mhm. I szukałam już sobie pracy w kosmetykach naturalnych, bo stwierdziłam, że jeśli były kosmetyki drogeryjne, jeśli były apteczne, jeśli były jakieś duże koncerny, jeszcze też w międzyczasie kosmetyki spa i gabinetowe, bo ja też z wykształcenia jestem terapeutą spa, więc te kosmetyki również się przewijały w mojej karierze. Więc jeśli miałam już wszystkie te kosmetyki, jeśli miałam z nimi styczność, to stwierdziłam, że chyba pora sprawdzić te naturalne. Też w międzyczasie, kiedy zaczęłam wątpić w swoją firmę, czytałam, sprawdzałam, zaczęłam jakoś wnikliwie czytać też składy, różne badania. Przyszedł pomysł na naturalne kosmetyki i miałam więcej czasu też w pewnym momencie, żeby o nich czytać, żeby je sprawdzać. Zaczęłam po kolei sprawdzać firmy, poznawać różne firmy. A podcast bardzo przypadkowo się zrodził, dlatego że w pewnym momencie mój chłopak bardzo dużo słuchał podcastów i bardzo mocno polubił podcasty. I ja szukałam też swojej drogi, nie do końca mi wyszło w tej firmie naturalnej, a to też jest bardzo długa historia, więc on powiedział do mnie, że słuchaj, a może ty zrobisz swój podcast, bo przecież pracowałaś głosem i robiłaś szkolenia i masz doświadczenie i znasz tą branżę, ostatnio też bardzo dużo siedzisz w tych kosmetykach naturalnych, czytasz o tym, interesujesz się, to jest teraz też taki temat, który nie tylko klienci się interesują, ale też właśnie zaczyna się pojawiać, jest bardziej widoczny, więc może podcast, może byś spróbowała. I nie do końca pamiętam, jaka była moja reakcja, ale wydaje mi się, że trochę marudziłam, że wiesz, nie do końca, dlaczego, po co, nie, no, nie, nie czuję się jakoś z tym dobrze. I po miesiącu ten temat gdzieś tak ucichł i ja też siedziałam bardzo cichutko, żeby wiesz, mojemu chłopakowi się nie przypominało. Spokojnie szukałam sobie jakichś ciekawych ogłoszeń, jakichś właśnie prac jako szkoleniowiec i w pewnym dniu przyszła po prostu do mnie paczka i w tej paczce był mikrofon i wtedy już nie było odwrotu. Te odcinki w jakimś tam stopniu były rozpisane, więc jak już dostałam ten mikrofon, to zdałam sobie sprawę, że kurczę, no mój partner jednak pamiętał, on miał cały czas tam gdzieś plan w głowie. No i zaczęło się i po prostu zaczęłam nagrywać, więc to były takie kroki. Wszystko jakby działo się takim domino, tylko że to domino było dosyć rozstawione, czyli jakaś jedna myśl, później koniec kontraktu, później właśnie ta firma, z którą nie wyszło, później podcasty, których słuchał mój chłopak i po prostu wiesz, to się tak nabudowało, że teraz dzisiaj sobie rozmawiamy.
Jasne, super, dużo różnych rzeczy się złożyło na to, że dzisiaj sobie o tym rozmawiamy. A powiedz, bo wspomniałaś, rozróżniłaś te kosmetyki na drogeryjne i na apteczne, plus jeszcze na te spa. Czy mogłabyś właśnie pokrótce opisać każdy z nich? Dążę do tego, żebyśmy znalazły taką definicję naturalnych kosmetyków, bo myślę, że ona też nie jest taka oczywista, ale może łatwiej będzie, jeżeli zaczniemy od opowiedzenia tego, czym one nie są. To znaczy, czym są właśnie apteczne i drogeryjne kosmetyki.
Okej, przyjmuje się, że apteczne to są dermokosmetyki, które są przebadane bardziej dermatologicznie. Dalej nie są lekami, ale są na jakieś konkretne schorzenia, czyli na przykład na trądzik różowaty. Więc głównie do apteki przychodzą panie, które szukają kosmetyków na jakiś konkretny problem, a do drogerii bardziej po kosmetyki pielęgnacyjne, czyli nawilżające, odżywcze albo po jakieś kosmetyki kolorowe. Więc powiedziałabym, że jeśli pokrótce, to jest taka fundamentalna różnica.
To w takim razie czym się różnią drogeryjne od naturalnych? Bo jedne i drugie tak naprawdę są pielęgnacyjne, prawda? Bo tutaj mówimy o pielęgnacji, nie będziemy rozmawiać raczej o kosmetykach kolorowych, tylko o tych, które w jakiś sposób wspierają naszą cerę. Więc jeśli miałbyśmy tutaj porównać drogeryjne i naturalne.
Jeśli mogę to zrobić nie pokrótce.
Możesz.
To super, bo tutaj temat jest trochę bardziej złożony. Powiedziałabym, że jest trochę bardziej złożony. Przede wszystkim też to, co zauważyłaś, kosmetyki naturalne nie mają jako takiej definicji. Czyli nie możemy powiedzieć, czym tak naprawdę jest kosmetyk naturalny. I to też nie ma, i to też nie funkcjonuje w polskim prawie. Czyli nie ma właśnie takich regulacji, czym jest kosmetyk naturalny. Możemy przyjąć, że kosmetykiem naturalnym będzie po prostu produkt, który jest pochodzenia naturalnego, czyli roślinnego, mineralnego albo zwierzęcego. I co jest ważne przy produkcji takich kosmetyków, wszystkie te substancje, te grupy, które wymieniłam, one muszą być pozyskane z troską o środowisko, czyli dbamy o to środowisko, nie degradujemy go. Ważne, żeby była między nami taka symbioza, czyli nie tylko zabieramy, ale też chcemy coś dać i chcemy też zadbać o to środowisko. Kolejna ważna rzecz, jeśli korzystamy z jakichś surowców odzwierzęcych, to one muszą być pobrane wyłącznie od żywych zwierząt. Bez szkody dla nich, bez krzywdy, tak jak na przykład miód, propolis albo mleko, chociaż tutaj też bym się zastanowiła nad tym, od jakich krów pobieramy to mleko, ale nie chcę też wchodzić w takie tematy. Generalnie powinno tak być, że żadne zwierzę nie powinno też na tym ucierpieć, bo wiem, że są różne praktyki i czasem pobiera się na przykład jakieś oleje od martwych zwierząt. Ale nie mam w tym takiej wiedzy, bo nie bardzo się tym interesuję, też nie chcę się w to wczytywać, ale wiem, że na pewno też są takie praktyki. Kolejna rzecz, przez to, że nie ma regulacji prawnych, to producenci nie mają obowiązku podawania stężeń, na przykład naturalnych substancji w kosmetyku. Więc może zdarzyć się tak, że będzie tam jakiś wyciąg roślinny w bardzo małym stopniu, w bardzo małym stężeniu, w bardzo niskim, i producent może go nazwać wtedy kosmetykiem naturalnym. I będzie to, moim zdaniem, chyba tak, no jest to wtedy zjawisko tak zwane greenwashing. Na pewno doskonale wiesz, jeśli jesteś w tym temacie naturalnym, czyli po prostu ekościema. Mówiąc prostym językiem. I jest wiele też takich sygnałów, że producent może nam mydlić oczy i może nas wpędzać w tak zwane maliny. Na przykład wygląd opakowania. Wszelkie jakieś opakowania, gdzie jest sznurek jutowy, papier, który wygląda jak z recyklingu, gdzie jest dekturowe opakowanie, które wydaje się takie bardzo surowe, gdzie są motywy roślinne na przykład, to wszystko może nam sugerować, że te substancje są w składzie, że to jest kosmetyk eko, że to jest kosmetyk naturalny, że te rośliny tam są, a tak naprawdę to jest tylko wizja, to jest tylko opakowanie. Więc to jest taka pierwsza rzecz, która może nas uderzyć po oczach, kiedy producent stosuje na nas greenwashing. Kolejna rzecz, też o tym wspomniałam chwilkę temu, czyli właśnie te hasła. Bio, eko, vegan. Tutaj też nie ma żadnych regulacji w polskim prawie, więc no, można używać sobie takich słów i to też może nas bardzo zwieść, bo idziemy do sklepu, widzimy piękne opakowanie, które kojarzy nam się z naturą, z takim minimalizmem i jeszcze do tego widzimy, że jest na przykład bio, eko i okej, to ja wtedy kupuję. Nie sprawdzam składu, tylko przekonuje mnie sam ten marketing. I jeśli jesteśmy w marketingu, to też myślę, że warto powiedzieć o składnikach. Że na przykład bardzo często jest tak, że kiedy mamy ten wyciąg roślinny, o którym mówiłam wcześniej, że on tam może być, to najczęściej będzie on napisany dużymi literami. Czyli na przykład mamy olej arganowy, złoto Maroka, dodatkowo z jakimś certyfikatem bio, eko i kosmetyk jest wegański, jest przewiązany jeszcze jutowym sznurkiem, to też jest taki typowy marketing. Bo kiedy zerkniemy sobie w skład, to najprawdopodobniej tego oleju arganowego będzie bardzo, bardzo mało. On rzeczywiście będzie w składzie, ale też obok innych substancji, które nie do końca powinny się tam znaleźć. Też rozwijając greenwashing, bardzo często jest komunikacja, nie wiem, czy zwróciłaś może na to uwagę jako konsument, że producenci podają bez składnika albo bez składników, na przykład ABC.
Przy włosach zazwyczaj to zauważyłam.
Dokładnie. I niby tutaj regulacje się zmieniły, że są trochę bardziej restrykcyjne, że już nie możemy tak pisać, że producenci nie mogą dawać takich informacji. Jednak zdarza się, że rzeczywiście często to widzimy. I tutaj jest podobnie jak w żywności. Kiedy widzimy na opakowaniu bez cukru i nie sprawdzimy składu, to może nas to kupić, że o ja, fajnie, nie ma cukru, to jest zdrowe i fit. A kiedy zerkniemy sobie w skład, to widzimy, że na przykład nie ma cukru, okej, ale jest syrop glukozowo-fruktozowy i są jakieś inne na przykład słodziki i to nie w jakichś małych ilościach, tylko naprawdę są tam tony tych innych rzeczy, więc w kosmetyku jest podobnie. Kiedy komunikujemy, że nie mamy A, to najprawdopodobniej będzie tam coś innego, i też często coś, czego nie znamy. I ciężko jest nam powiedzieć, czy to będzie dobre, czy nie. I tak, myślę, że że to jest ten greenwashing. I wracając do różnic, jakie są te różnice jeszcze? Bo tutaj trochę za bardzo się rozgadałam o greenwashingu.
Jasne. To jest ciekawe, ja też zaraz zahaczę jeszcze o ten greenwashing, ale chciałabym, żebyś dokończyła, bo myślę, że to jest jakoś bardzo spójny temat, także jeszcze możesz opowiedzieć troszkę o różnicach.
Dobrze. Powiem tak bardzo, postaram się tak bardzo prosto to opisać. Mhm. Na pewno tą fundamentalną różnicą to jest po prostu skład. Czyli te substancje są naturalne lub są pochodnymi. I to mogą być różne ekstrakty, na przykład z ziół, z kwiatów. To mogą być oleje i też przeróżne oleje z różnych części rośliny. Więc generalnie wszelkie jakieś wyciągi, tak jak wcześniej powiedziałam, pochodzenia mineralnego, roślinnego czy zwierzęcego. Kosmetyki generalnie składają się z różnych części, mają takie swoje składowe. I na przykład mamy wodę. To jest taki prosty, pierwszy składnik, który bardzo często jest widoczny w kosmetykach. I w naturalnych kosmetykach coraz częściej zamiast tej wody mamy hydrolaty roślinne, czyli dodatkowe działanie, dodatkowe składniki aktywne. W kosmetykach konwencjonalnych jest to często po prostu woda destylowana i jest jej czasem bardzo, bardzo dużo, bo zdarza się, że nawet 90% składu to jest woda. I powiem tak dosyć odważnie, że to jest po prostu zapychacz, bo ona jest nam potrzebna, bo musimy rozpuścić w niej inne substancje, ok, ale jest jej bardzo dużo i nie mamy tutaj żadnych dodatkowych benefitów. W naturalnych kosmetykach mamy na przykład hydrolaty. Kolejną rzeczą to woski roślinne i różne oleje. I właśnie w tych naturalnych kosmetykach mamy różne oleje, różne woski, a w konwencjonalnych będą to woski na przykład mineralne. I to mineralne z ropy naftowej, pochodne po prostu ropy naftowej, jak wazelina czy parafina. A w naturalnych, no, tak jak wspomniałam, na przykład olej jojoba, olej arganowy czy wosk pszczeli. Więc znowu nie chcę użyć słowa chemiczny, bo w kosmetykach naturalnych też mamy jakieś substancje, które są pochodzenia chemicznego, no bo jednak chemia to jest proces i tutaj też nie chcę się w to zagłębiać, ale kiedy słyszymy, że mamy pochodną ropy naftowej, no to zdecydowanie nie będzie to dobre dla naszej skóry, a olej jojoba czy olej arganowy ma dodatkowe składniki, dodatkowe minerały. Kolejną częścią kosmetyku są emulgatory, czyli to jest taki składnik, który ma nam połączyć fazę tłuszczową z wodną. I tutaj w tych pochodzenia roślinnego mamy właśnie oleje przeróżne. Mamy olej kokosowy, mamy substancje pochodzenia na przykład z oliwy, z oliwek, z oleju kukurydzianego czy z soi, więc znowu mamy takie składniki naturalne lub właśnie pochodzenia naturalnego. Natomiast w kosmetykach konwencjonalnych będą różnego rodzaju PEGI albo glikole, które mogą w jakimś stopniu uwrażliwiać naszą skórę i też ją penetrować, że to nie jest do końca dla nas dobre, bo na przykład ten glikol podrażnia nam skórę i wszystko, co złe, zaczyna w nią wnikać. Więc znowu mamy taką nierównowagę, że z jednej strony te naturalne składniki, a z drugiej kolejne pochodne. Ważną też kwestią jest zapach. W naturalnych kosmetykach mamy po prostu olejki eteryczne, a w kosmetykach konwencjonalnych bardzo często i nawet perfumy. Mhm. Perfumy, które składają się z wielu składników i bardzo często to właśnie perfumy uczulają. Te perfumy są tym składnikiem, który gdzieś tam podrażnia naszą skórę. Bardzo często w kosmetykach są też barwniki. W naturalnych kosmetykach kolor najczęściej wynika z surowca, czyli na przykład olej rokitnikowy ma piękny pomarańczowy kolor i to się też przenosi na kosmetyk, że on jest taki piękny pomarańczowy. Albo są barwniki naturalne, jak minerały. Minerały, na przykład kosmetyki kolorowe, one są naturalne. One mają po prostu taki kolor mineralny i często dodaje się na przykład do peelingów, do ciała jakiś minerał, żeby on był bardziej fioletowy, ten peeling, albo niebieski. A w kosmetykach konwencjonalnych niestety będą to jakieś barwniki syntetyczne. Kolejna też ważna sprawa to konserwanty. Bo bardzo często nam, konsumentom, wydaje się, że kosmetyk naturalny nie powinien mieć konserwantów. ma konserwanty i mogą być to również syntetyczne konserwanty, z tym, że one są bardziej przebadane, jest też ich niewiele, więc bardzo często producenci decydują się na jakiś jeden bezpieczny, przebadany konserwant, a w tych kosmetykach konwencjonalnych jest ich o wiele więcej, jest ich bardzo dużo, są też syntetyczne, mogą być szkodliwe dla naszej skóry i można zauważyć, że bardzo często te kosmetyki konwencjonalne są ważne nawet 3 lata, więc musi je tam coś porządnie zakonserwować. I kolejne różnice to też to, jak firma jest prowadzona, czyli te naturalne firmy bardzo dbają o środowisko, bardzo się o nie troszczą, używają opakowań z recyklingu, przyjmują jakieś swoje opakowania, oddają coś do recyklingu, mają wszelkie działania proekologiczne, wspierają jakieś fundacje, robią zbiórki pieniędzy na jakieś konkretne cele. Są firmy, które wspierają na przykład fundacje Otwarte Klatki, sprzątają świat, biorą udział w jakichś akcjach, więc generalnie i edukują, i prowadzą warsztaty, ale też w środku firmy dbają o to, żeby na przykład właśnie pakować te paczki nie w folię bąbelkową, tylko na przykład w specjalne chrupki, które się rozpuszczają pod wodą i nic się z nimi nie dzieje, nie są szkodliwe. I właśnie jeśli chodzi o tą wodę, to też dbamy o środowisko wodne, bo bardzo często myślimy o plastiku, myślimy o tym, że coś wyrzucamy i się nie rozkłada, ale musimy też wziąć pod uwagę, że jeśli nakładamy sobie szampon, to my go spłukujemy i on gdzieś tam sobie płynie i teoretycznie płynie do oczyszczalni ścieków, ale to są tak mikrosubstancje, że najpewniej przedostają się dalej, więc tutaj też w tych kosmetykach naturalnych dbamy, powiedzmy my, dbamy o to, żeby one były też dobre dla środowiska wodnego. Myślę, że wiele też firm korzysta na przykład z odnawialnych źródeł energii, że to też jest coraz bardziej popularne, że to jest gdzieś w priorytetach, żeby na przykład korzystać z solarów. Ważna rzecz, korzystanie z surowców odnawialnych albo z ekologicznych farm, żebyśmy wiedzieli, skąd te składniki pochodzą, jak te uprawy wyglądają. Może też jak wygląda praca na tych uprawach, bo to jest cały proces. Bardzo często ludzie pracują w złych warunkach, są wykorzystywani, więc tutaj nie tylko dbamy o te surowce, ale też o ludzi, którzy przy nich pracują. Więc podsumowując, nie tylko kosmetyki są naturalne i nie tylko kosmetyki są zielone, tak to nazwijmy, ale też cała firma. Cała firma i cała filozofia. I tutaj chciałabym tylko pokrótce powiedzieć, że drogeria też się zmienia. Tak jak powiedziałam Ci na początku, że zaznaczam, że rozmawiamy o drogerii sprzed 7 lat, bardzo się zmienia i pojawiają się jakieś kosmetyki, które mają dobry skład, i firmy wypuszczają jakieś linie kosmetyków, które są naturalne, tylko nie do końca jeszcze mam zdanie w tym temacie. Nie jestem tutaj ani czarna, ani biała. Zastanawiam się, na ile jest to po prostu odpowiedź na to, co się dzieje na rynku, czyli na ten popyt, a na ile jest to chęć rzeczywistej zmiany. Bo tutaj znowu porównam do żywności, ale jeśli firma wypuszcza na przykład wegańskie kabanosy, ale cały swój dorobek i całe swoje imperium zbudowała na zabijaniu zwierząt i nic się nie dzieje w tym temacie, że rezygnujemy z tego, teraz będziemy produkować tylko na przykład wegańskie mięso, wegańskie jedzenie, jakieś inne rozwiązania, to zaczynam się zastanawiać, czy to jest szczere, czy to nie jest typowo biznes, typowo pieniądze. Także w tym temacie nie mam jasnego zdania, ale wydaje mi się, że to jest trochę za mało, że jeśli cała firma i cała fabryka w ogóle nie dba o to środowisko, a wypuścimy sobie jedną linię, która będzie fajna, nie przekonuje mnie to trochę. Cieszę się, że to się zmienia i że możemy w Rossmanie nawet znaleźć sobie takie kosmetyki, ale właśnie bardziej się zastanawiam, patrzę na to głębiej i szerzej, że w takich wielkich koncernach różnie to wygląda i najczęściej chodzi o pieniądze.
Trochę zabiłaś mi ćwieka tymi kabanosami, bo ja jem kabanosy firmy, która produkuje mięso. Tarczyński zresztą, tak? I to są kabanosy wegańskie, bo ja też nie jem mięsa, jestem wegetarianką. I Tutaj można patrzeć na to dwutorowo. Z jednej strony fajnie, że takie alternatywy się pojawiają i mogą przekonywać osoby, które ogólnie na przykład lubią mięso, kabanosy smakują podobnie, może to ich przekona. Z drugiej strony rzeczywiście cały dorobek, poprzednie wszystkie lata i to, co się dzieje teraz, nie napawa optymizmem. Pewnie tak samo jest w kosmetykach, że fajnie, że w drogeriach osoby, które nie chcą się zagłębiać w temat, mają możliwość kupienia sobie czegoś naturalnego, a z drugiej strony te koncerny robią to pewnie dlatego, że to się teraz sprzedaje i stało się to popularne. Jeszcze jedna rzecz, która przychodzi mi w kwestii różnic do głowy, to jest też cena pewnie. Czy to jest tak, że kosmetyki naturalne są droższe i to chyba tak jest, prawda? Ja tutaj Cię pytam, ale wydaje mi się, że to jest dosyć oczywiste, że one zawsze, przynajmniej póki coś się nie zmieni ogromnego na rynku, one będą miały wyższą cenę niż takie drogeryjne, czy może niekoniecznie?
Znajdziemy naturalne kosmetyki, które też są w dobrej cenie, w cenie, którą znamy z jakiejś promocji albo właśnie z popularnych sieciówek, z tym, że warto zwrócić wtedy uwagę na składniki, które mamy w środku. Bo jeśli mamy niską cenę, to te kosmetyki będą ok, one będą w porządku, będą miały dobry skład, ale na przykład będą miały tylko dwie jakieś substancje aktywne. Więc jeśli oczekujemy, że ten kosmetyk będzie bardziej na przykład dostosowany do naszych potrzeb, bo potrzebujemy czegoś super, hiper nawilżającego, to wtedy wybierzmy ten droższy, bo on będzie miał po prostu tych substancji aktywnych więcej. I ta cena też często wynika właśnie z całej tej otoczki, czyli z tego, czy to jest duża firma, czy to jest mała manufaktura, skąd są te surowce, jak są pakowane te kosmetyki. Więc jest to dosyć złożony proces, ale podsumowując tak, znajdziemy też kosmetyki w dobrej cenie i one też będą jak najbardziej ok, z tym, że właśnie różnica będzie w tych substancjach aktywnych. Jak zobaczymy sobie serum za ponad 100 zł, to jest tam wtedy ogromna lista składników aktywnych. I tutaj też, co ważne, nie zawsze więcej znaczy lepiej, dlatego warto po prostu sprawdzać na sobie, co będzie lepsze. Czy wolę jakąś podstawową, taką basicową pielęgnację, czy jednak chcę mieć więcej składników aktywnych, czy wolę na przykład mieć dwa jakieś kremy z mniejszą ilością składników aktywnych, czy jeden jakąś super bombę, który używam sobie, nie wiem, 3 razy w tygodniu.
Tak jak teraz o tym mówisz, to brzmi to dosyć skomplikowanie. Ja oczywiście staram się świadomie używać kosmetyków, też korzystam w miarę możliwości z tych naturalnych firm, ale też mam takie poczucie, że nie każdy chce się tak bardzo zagłębiać na przykład w to, czym jest składnik aktywny, a czym nie jest, jak wygląda ta lista tych składników. I zastanawiam się, czy to jest jedyna droga. I trochę mam wrażenie, że może tak, że w momencie, kiedy jeszcze koncerny i drogeryjne, nasze takie standardowe kosmetyki, które znaliśmy od zawsze, wiodą prym na rynku kosmetycznym i pewnie tak będzie jeszcze długo, to my, chcąc podejmować świadome wybory konsumenckie, chyba musimy zgodzić się na to, że trochę się wyedukujemy, prawda? Mam takie poczucie, że nie ma drogi na skróty, że ja sobie teraz wymyślę, że chcę być eko, ale przy okazji nie będę się w tym temacie edukować. Chyba się tak nie da, prawda?
Tak. Masz 100% racji i nie mogę powiedzieć nic innego jak tak, dokładnie. Bo pierwszą rzeczą, którą właśnie musimy zrobić, też nie lubię używać tego słowa, że musimy coś robić, którą warto zrobić, to właśnie się trochę wyedukować. Przede wszystkim w czytaniu tych składów. No, nie ma tej drogi na skróty, tak jak powiedziałaś. Musimy wiedzieć, co jest w środku. I to też jest skomplikowane, bo jest bardzo dużo badań, jest bardzo dużo opinii. Internet jest trochę błogosławieństwem i trochę przekleństwem, bo jest bardzo dużo informacji, które ciężko przesiać. Dlatego naprawdę trzeba sobie czasem usiąść i nawet zrobić taką mini listę, na przykład 3 składników, których chcę bezwzględnie unikać z jakiegoś powodu, też sobie o nich poczytać. I to będzie takim pierwszym krokiem, bo czytanie składów rzeczywiście wydaje się kosmiczne. Jak tylko odwrócimy opakowanie i widzimy te wszystkie nazwy, które wydają się nie w żadnym zrozumiałym języku, to jest to bardzo takie demotywujące, że nie, bez sensu, ja nic z tego nie rozumiem. Dlatego taką moją wskazówką byłoby, żebyśmy wybrali sobie 3 na przykład jakieś składniki na sam początek, których chcę unikać. I to już będzie dla mnie prostsze, bo powiem sobie, unikam A, B i Z i czytam sobie skład, o nie, jest B. No to bezwzględnie nie. Pojawią się schody, kiedy nie będzie tych składników, a będą jakieś inne. A Ale wtedy myślę, że możemy pójść już ten krok dalej i po prostu rozszerzyć sobie tą listę. Możemy mieć jakąś ściągę, na przykład, jeśli chcemy się nauczyć czytać tych składów, to zrobić sobie taką mini ściągę z różnych substancji i po prostu się nią posiłkować. Robimy też zakupy w internecie, więc możemy sobie spokojnie ten skład przeanalizować, wrzucić w wyszukiwarkę, poczytać o tym, sprawdzić, co to jest, jak to działa. Jeśli chcemy iść w ogóle na skróty, no w sumie się da na skróty jednak, to możemy po prostu wybrać sobie jakieś zaufane marki, poczytać o nich. Na przykład są przeróżne targi kosmetyków ekologicznych, naturalnych, gdzie mamy pewność, że one są już przesiane, albo są drogerie też takie super naturalne, gdzie też te kosmetyki są przefiltrowane, więc możemy sobie wtedy jakiś taki kosmetyk kupić i na przykład porównywać składy, zobaczyć, co jest tutaj, czego nie ma. I też powiedziałabym, żeby sprawdzać opinie, ale tutaj też musimy uważać, komu ufamy. Patrzmy na te opinie z takim przymrużeniem oka, czyli poczytajmy sobie, zobaczmy, ale niech to nie będzie dla nas taka wyrocznia.
Faktycznie jest tak, że marki takie naturalne są równocześnie etyczne i też są dosyć transparentne. I jeżeli my znajdziemy sobie marki, które znamy właśnie może nie tylko z opinii influencerów albo innych osób, które czytamy w internecie, ale po prostu wejdziemy w to głębiej, zaobserwujemy tę markę w mediach społecznościowych, poczytamy o jej filozofii, to może być właśnie dobry krok do tego, żeby wybrać sobie kilka takich marek i po prostu testować ich kosmetyki i sprawdzić, czy to jakoś odpowiada potrzebom naszej skóry. A powiedz właśnie, jak to było u Ciebie? Czy Twoja droga do kosmetyków naturalnych to była droga raczej w tym kierunku, że chciałaś znaleźć coś dobrego dla swojej skóry? Czy to było od drugiej strony, że szukałaś czegoś, co jest robione z troską o planetę? Czy to szło w ogóle równolegle?
Myślę, że szło to równolegle. Czyli byłam tak po środku. Jeśli miałabym się przechylić w którąś ze stron, to bardziej patrzyłam na te składniki, na to, żeby one były dobrze pozyskiwane, na coś fajnego dla mojej skóry, a później troszkę niżej, żeby ta firma właśnie była bardzo etyczna, żeby dbała też o swoich klientów, żeby dbała o środowisko.
Ty też dużo mówisz o minimalizmie, o takim podejściu do życia zero waste. Powiedz, czy ty na przykład zwracasz uwagę na to, żeby kosmetyki były teraz w szklanych opakowaniach? Czy to w ogóle nie jest jeszcze ten etap na przykład dla nas w Polsce i w naszych polskich markach? Czy my w ogóle do tego nie do końca dążymy? Bo też pamiętam w jednej z twoich rozmów, jedna osoba mówiła o tym, że produkuje żel pod prysznic w plastikowym opakowaniu, dlatego że obawia się o swoich klientów, że robi to z troski o nich. I pytanie, gdzie tutaj znaleźć balans? Jak znaleźć ten złoty środek między troską o planetę, a tym, żebyśmy my jednak też mieli z tego jakieś korzyści? Czy się w ogóle da?
To jest kolejny trudny temat. Na przykład przy tych szklanych opakowaniach zawsze pojawia się taka myśl, że fajnie, one są w szklanych opakowaniach i ja mogę je odesłać i one mogą być na przykład recyklingowane albo użyte ponownie. I jeśli one będą recyklingowane i ja muszę je wysłać, to zostawiam jakiś ślad węglowy. I pytanie, jaki tutaj mamy balans między tym, co będzie gorsze? To, że nie zrobimy tego recyklingu, czy to, że wyślemy i będzie ślad węglowy. A kolejna rzecz, niektóre firmy proszą, żeby im odsyłać opakowania i one je wykorzystują ponownie bez recyklingu, czyli po prostu ponownie nalewają sobie w nie krem albo żel. I tutaj też rozmawiając z tymi markami dowiedziałam się, że to nie do końca też jest takie super eko i to też nie jest proste, bo te opakowania raz, że muszą być w idealnym stanie, nie mogą być wyszczerbione, nic absolutnie nie może z nimi być nie w porządku, to dwa, one muszą być ponownie zdezynfekowane, oczyszczone. I jedna marka mi też powiedziała, że one ponownie muszą przechodzić badania. Czyli czasem prościej jest po prostu kupić sobie coś w tym szkle i po prostu wsypać tam herbatę. Żeby nie kupować kolejnego plastikowego opakowania, na przykład z IKEA, tylko wykorzystać to. Jeśli chodzi o mnie, to tutaj jest różnie. Większość mam szklanych opakowań. Staram się właśnie patrzeć na to przez pryzmat ponownego wykorzystania. Czyli fajnie, jeśli się uda znowu na przykład coś przelać, albo coraz więcej firm ma swoje stoiska, gdzie po prostu jest kranik i możesz podejść ze swoim opakowaniem i sobie wlać jakiś tam kosmetyk, który ci się skończył. Więc z tą ekologią zero waste i less waste jest to też taki trudny, właśnie złożony temat. Trzeba by było, myślę, bardzo się wczytać w te wszystkie dane, jakie są procenty, co będzie lepsze dla planety. Recykling, czy właśnie ten ślad węglowy, czy to, że ja sobie to zużyję w domu. Tak, kolejna skomplikowana rzecz.
To prawda, tutaj dochodzimy do kolejnej takiej ściany, która jednak troszkę nas w tym stopuje, ale teraz tak w ogóle też pomyślałam o tym, że trend na taki też minimalistyczny makijaż i taką naturalną skórę też jest fajną opcją do tego, żeby iść w stronę takich naturalnych kosmetyków, bo im mamy mniej na twarzy, tym w sumie mniej zużywamy kosmetyków, a przy okazji one mogą być naturalne, więc też chyba fajnie, że to się dzieje, prawda? Że już nie musimy nakładać na siebie ton różnych kolorówek, żeby czuć się dobrze. I fajnie, że w tę stronę idą też media społecznościowe.
Tak, i myślę, że na drugim miejscu o tym myślimy, a to powinno być na pierwszym miejscu, bo jeśli myślimy o minimalizmie, to przede wszystkim o tym, że właśnie odciążymy planetę, odciążymy swoją głowę, portfel, bo nie kupujemy tyle, i zapominamy o tym, że odciążymy skórę, bo nasza skóra im ma więcej, tym bardziej jest przestymulowana. Ona potrzebuje takiej pomocy w tych swoich naturalnych procesach, a nie tego, żebyśmy pakowały na niej 10 kremów, później serum, później maseczkę i jeszcze 3 podkłady, bo budujemy sobie krycie. Więc obok tego minimalizmu i dbania o planetę, dobrze, że takim skutkiem ubocznym jest to, że dbamy o skórę, że ona nie jest taka przestymulowana, bo to też bardzo często się zdarza, że po prostu używamy za dużo.
To ciekawe, a pewnie kiedyś marketing nam wmawiał to, że przecież musisz nałożyć 3 kremy i podkład i jeszcze posypać to brokatem, żeby wyglądać dobrze. A teraz robi się to w drugą stronę, co jest naprawdę bardzo fajne. A powiedz jeszcze, jak ty rozmawiasz sobie z różnymi markami kosmetycznymi, masz może takie informacje o tym, jakie największe wyzwania przed nimi stoją? Co jest najtrudniejsze w byciu naturalną marką kosmetyczną w Polsce w dzisiejszych czasach?
Myślę, że największe problemy mają te małe marki. Bo na przykład wielu osobom wydaje się, że jeśli wybieramy kosmetyk, to on musi mieć jakiś certyfikat. Jeśli ma certyfikat, to jakiś znany na przykład certyfikat, to jest bardzo dobrym kosmetykiem. A certyfikat jest bardzo drogi. On jest przyznawany na przykład tylko na rok i tylko na jeden produkt. Musisz wypełnić mnóstwo papierów, udostępnić mnóstwo dokumentów. I to jest naprawdę ogrom pracy. I nie wszystkie te marki, na przykład małe, mogą sobie na to pozwolić, a mają super kosmetyki. Myślę, że kolejną rzeczą w tych małych manufakturach będzie to, że oni wszystko robią sami. Bo czasem rozmawiam z firmami, które tworzą 2 osoby. I oni muszą ogarniać wszystko, wiesz, social media i laboratorium i jeszcze tworzenie jakichś nowych treści i marketing.
To właśnie będzie ciekawy proces, bo teraz te wszystkie, większość, prawda, naturalnych firm jest jednak małymi firmami, tak mi się wydaje. Jestem ciekawa tego procesu, w którą to stronę będzie szło, bo mimo wszystko taki właśnie minimalizm, zero waste, bycie eko, jakkolwiek to brzmi i o czym teraz myślimy mówiąc eko, jest trendem, który teraz trwa. I po prostu tak sobie zastanawiam się, jak to będzie wyglądało na przykład za 10 lat, jak te firmy będą się rozrastać. Mam nadzieję, że nie pójdzie to w kierunku wielkich korporacji, które w taki sposób działają tak jak teraz te obecne. Nie wiem, jak ty myślisz, jak ty sobie wyobrażasz?
Spotykając się z tymi firmami, co prawda na razie tylko przez szklany ekran, mam wrażenie, że to jest tak ogromna pasja w niektórych tych osobach, że czasem jak sobie z nimi rozmawiam o jakichś takich dużych działaniach, to wręcz mówią, nie, my nie chcemy być korporacją, absolutnie, nam jest tak dobrze, nie chcemy jakiegoś hiperrozwoju, że teraz będziemy w Australii dostępni. Tak jest w porządku, chcemy dbać o tych naszych klientów, chcemy działać lokalnie, więc mam taką cichą nadzieję, jestem też dużą optymistką, że na pewno będzie jakiś rozwój tych firm, ale myślę, że właśnie nasza świadomość w ogóle jako ludzi się zwiększa, więc może w ogóle przestaniemy jeść mięso, może w ogóle przestaniemy torturować zwierzęta, może będziemy wszyscy minimalistami, więc Myślę, że nie staną się korporacjami, tak podsumowując.
Ja też mam taką nadzieję, ale to też fajnie, że wspomniałaś o tej lokalności, bo to też jest chyba taki ważny element w ogóle takiego naturalnego podejścia do życia, że te firmy po prostu może pozostaną lokalne i one będą działały na lokalnym rynku i po prostu na całym świecie będą działały lokalne firmy i nie trzeba będzie przewozić też różnych rzeczy pomiędzy kontynentami. Zastanawiam się tylko nad jakimiś radami może dla osób, które chciałyby rozpocząć naturalną pielęgnację, bo mówiłyśmy sobie trochę o tym, że z jednej strony możemy natknąć się na greenwashing i trochę wynika z tego to, że jednak warto najpierw poczytać w internecie, a nie najpierw iść do drogerii. Powinna być chyba taka droga. Z drugiej strony mówimy o tym, że ta naturalna pielęgnacja jest minimalistyczna, bo po prostu nasza skóra tego potrzebuje. To nie jest wymysł i moda na minimalizm, tylko takie jest życie. I zastanawiam się, od czego zacząć. Jeżeli ktoś pomyśli po tym podcaście, zacznę używać naturalnych kosmetyków, zmniejszę ilość rzeczy w mojej kosmetyczce, to jakie kroki powinien wykonać, żeby zrobić to z głową i przy okazji się nie przerazić tą ilością rzeczy, które musi przyswoić?
Myślę, że pierwszym takim krokiem byłoby dogłębne poznanie swojej skóry. Aż i tylko. Zastanowienie się, czego ona tak naprawdę potrzebuje i jaka jest. Bo dzięki temu możemy sobie dobrać taką pielęgnację w punkt, że wiemy, czego nam teraz potrzeba i nie kupujemy miliona niepotrzebnych rzeczy i nie szukamy po omacku, tylko wiemy, co jest nam potrzebne i prawdopodobnie uda nam się wtedy jakimś jednym produktem, na przykład tą skórę, zadowolić. Jeśli nie jesteśmy pewni, to poszukałabym, no to też jest trudne, też o tym rozmawiałyśmy, że ten internet jest przekleństwem i błogosławieństwem. Poszukałabym jakiejś zaufanej osoby po prostu, z którą można się skonsultować. I tutaj ponownie z taką pomocą przychodzą marki albo różnego rodzaju drogerie naturalne, które doradzą ci i niekoniecznie będą działały marketingowo, że musisz kupić ich produkt. Po prostu doradzą ci jako osobie, która się boryka na przykład z jakimś problemem, bo jest osoba, która prowadzi firmę i na przykład borykała się z atopowym zapaleniem skóry i ty się zastanawiasz, może masz coś w tą stronę, to ona z chęcią ci pomoże i nakieruje cię. I niekoniecznie będzie to od razu taka sprzedaż, że musisz coś kupić, albo jakieś konsultacje właśnie w ekodrogeriach, które też mogą nam trochę pomóc. I to, o czym rozmawiałyśmy, czyli troszkę się poedukować i zobaczyć, co jest w tych kosmetykach, co nie do końca by nam odpowiadało, co chciałybyśmy mieć, żeby troszkę liznąć ten temat i nie czuć się taką albo takim zagubionym, jeśli zobaczymy jakąś półkę kosmetyków. I to, co chyba najbardziej mnie boli, ale tutaj już jesteśmy tak ogólnie w temacie zakupów, to to, że bardzo dużo kupujemy i bardzo dużo wyrzucamy. Marnujemy strasznie dużo zasobów i robimy takie zakupy albo pod wpływem czyjejś opinii, czyli na przykład uczepię się influencera, albo takie zakupy, wchodzę do sklepu, coś mi się podoba i po prostu to kupuję. Nie myślimy o tym, co kupujemy, do czego nam się to przyda, ale to już poza tematem pielęgnacji, po prostu w ogólnych zakupach, jeśli mówimy o ubraniach albo rzeczach do domu.
No tak, tutaj to przydałaby się jeszcze tak naprawdę druga rozmowa o tym, jak też minimalistycznie do tego podejść. A powiedz, gdybyśmy miały zrobić taki słowniczek już na koniec dla tych wytrwałych słuchaczy, takich substancji, które może warto unikać. Ja tak sobie staram się szukać tych dróg na skróty, mimo wszystko ja chyba mam to już w naturze. I może mogłybyśmy podać kilka takich konkretnych substancji, które naprawdę są złe i naprawdę warto ich unikać. Bo my też nie rozmawiałyśmy dzisiaj stricte o pielęgnacji skóry, bo to też jest zupełnie inny temat. Tutaj musiałobyśmy pewnie wejść w tę całą taką trochę medyczną też tematykę. Ja bardziej chciałam pogadać właśnie z perspektywy natury, jak to wygląda i jak to wygląda z perspektywy tego, czego nam potrzeba. Ale jeżeli ktoś chciałby zacząć, to myślę, że taki słowniczek albo takie wylistowanie tych składników naprawdę by mu się przydało.
Na pewno zachęcam, żeby i tak sobie zerknąć w internecie, bo jak je tak szybko powiem, to nie do końca mogą być dobrze zrozumiane. I z niektórymi substancjami niektóre są kontrowersyjne, czyli po prostu nie są złe i absolutnie nie wolno ich używać, tylko na przykład są kontrowersyjne, że niektórzy ich unikają, a inni nie. że znajdziesz badania, że one są niefajne, ale znajdziesz badania, że one są okej. Więc tutaj to też jest taki temat skomplikowany, trzeba się przekopać przez te różne informacje i też sprawdzić, czy na przykład nasza skóra jest rzeczywiście na to wrażliwa, bo możemy powiedzieć, że jakiś składnik jest szkodliwy i mnie uwrażliwi, a ciebie nie. I na przykład stwierdzisz, że nie będziesz sobie go unikać, bo u ciebie jest okej. I też kolejna ważna rzecz, możemy rozgraniczać kosmetyki, czyli kosmetyki, które nakładamy i zostawiamy i kosmetyki, które nakładamy i spłukujemy. Bo wtedy, okay. Tak, wtedy też nam się zmienia, że jeśli coś zostawiamy na skórze, to lepiej, żeby na przykład tego składnika X nie było, a jeśli spłukujemy, no to możemy się zastanowić. No w sumie nałożę sobie żel i spłuczę go, więc okej. Myślę, że warto unikać alkoholu denaturowego, który bardzo nam wysusza skórę, uwrażliwia ją, co przy skórach tłustych w wielu produktach, takich komercyjnych, jest na pierwszych miejscach w składzie, że daje nam takie uczucie matu, więc tego bym unikała. Unikałabym BHA na przykład, BHT też. I tutaj proponowałabym, żeby po prostu sprawdzić sobie w internecie tą całą nazwę, nie chcę jej też teraz kaleczyć w jakimś stopniu, żeby była zrozumiana. Wszelkie pochodne formaldehydu, bo w kosmetykach też możemy znaleźć formaldehyd, więc jeśli wpiszemy sobie na przykład do Nory formaldehydu, to wtedy wyświetli nam się taka lista, które to dokładnie są i których unikać. Na pewno wszelakie parabeny. I tutaj mamy trochę ułatwienie, bo one się po prostu kończą na paraben. Czyli na przykład propylparaben albo etylparaben. Więc tutaj troszkę mamy ściągę i ułatwienie. To, co wspomniałam, parafina i wazelina. Czyli parafina, parafinum liquidum będzie najpewniej w składzie. Różnego rodzaju PEGI, które będą pisane drukowanymi literami, ale tutaj też musimy rozgraniczać, bo są przeróżne PEGI, niektóre, no tak jak mówiłam, niektóre będą kontrowersyjne, inne nie, więc tutaj też do rozwinięcia ta lista. Glikole, ale też nie wszystkie. Na przykład glikol propylen. Propylen glikol. Na pewno ten jeden. Kolejna taka substancja dosyć kontrowersyjna ostatnio to fenoksyetanol. Niektóre osoby unikają, inne nie. Niektóre właśnie są uwrażliwione, inne nie, więc tutaj też pozostawiam decyzję słuchaczom. Niektóre osoby wiem, że po prostu sprawdzają sobie na skórze, czy fenoksyetanol je uczula, czy jakoś uwrażliwia i wtedy decydują, że albo używają, albo nie. I silikony, ale tutaj też to jest do takiego dogłębnego poczytania, bo nie wszystkie są złe i też trzeba je posprawdzać sobie na spokojnie i przeczytać, co tam dokładnie się kryje za tymi nazwami.
Dobrze, rozumiem. Dziękuję Ci za tą listę. Myślę, że mimo, że trzeba doczytać wiele różnych rzeczy, to może ona być dobrym początkiem i dobrym startem w stronę naturalnej pielęgnacji. A ja bym chciała Cię, Moniko, poprosić, żebyś powiedziała, gdzie Ciebie można w internecie znaleźć, bo prowadzisz rozmowy z różnymi markami. Dużo różnych ciekawych rzeczy można się z tych rozmów dowiedzieć, a przy okazji opowiadasz też o swojej drodze do naturalnej pielęgnacji. Także myślę, że naprawdę, naprawdę warto. Także opowiedz, gdzie można Cię znaleźć.
Na wstępie oczywiście bardzo dziękuję, że mogłam z Tobą porozmawiać. Możecie mnie znaleźć, myślę, że najprościej będzie po prostu wejść na Encora, do trzech razy skóra podcast, bo tam macie podzielone na wszystkie swoje platformy. Zależy, gdzie lubicie słuchać, czy to będzie Google Podcast, czy Apple Podcast, czy Spotify i oczywiście Facebook i Instagram.
Super, no to ja też zapraszam na Twojego Facebooka i Instagrama i oczywiście do słuchania podcastu i bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu. Wiem, że poruszyłyśmy dużo różnych wątków, ale kurczę, to jest taki temat, że albo patrzysz na niego z lotu ptaka, albo wchodzisz już w jakieś naprawdę duże szczegóły. I ja wybrałam tę pierwszą opcję, ale nie wykluczam, że kiedyś jeszcze z Moniką zgłębimy jeden z poruszanych tutaj wątków. Pamiętajcie też, że jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami podcastu, Możecie zaobserwować go w Spotify albo zasubskrybować w jakiejś innej aplikacji, w której go słuchacie. Jestem na Apple Podcasts, Google Podcasts, Empik Go i w wielu innych różnych miejscach i oprócz tego też na Instagramie i na Facebooku, więc na pewno gdzieś mnie znajdziecie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.